Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryi. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat bardzo aktualny i ważny. Polska w Unii Europejskiej, a podejmujemy go dzisiaj z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie w naszym studiu witam. A są z nami pani poseł Elżbieta Kruk, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Witam Państwa, szczęść Boże.
I pan poseł Dominik Tarczyński, wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów w Radzie Europy.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Oczywiście parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Powiemy w dalszej części rozmowy troszeczkę więcej konkretów, ale na początek takie pytanie. Trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, kolejne konwencje, które jakby nasz temat wyczerpują, więc myślę, że warto powiedzieć o tym, jak do dzisiaj to wszystko ze strony Prawa i Sprawiedliwości wygląda. Dzisiaj pan prezes Kaczyński w Bydgoszczy też podsumowywał te wszystkie kwestie. Jak Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, 2 tygodnie przed wyborami europejskimi wygląda, jeżeli chodzi o bardzo konkretny program? Już nie mówię o propozycjach czy obietnicach, ale o programie, o tym, z czym do tej Europy wchodzimy w kolejne, jakby w kolejnej odsłonie naszej obecności w Unii Europejskiej.
No przede wszystkim tutaj, zresztą ta dzisiejsza konwencja to jakby było też podsumowanie tych problemów, które podnosiliśmy wcześniej na konwencjach naszych regionalnych, ale też które dominują w debacie publicznej w ostatnim czasie w Polsce. Ale też przypominam, że myśmy przyjęli taką deklarację europejską na tej pierwszej konwencji na Podkarpaciu, składającą się z 12 punktów, tak jak 12 gwiazd maryjnych na fladze unijnej, bo jednak się odwołam do tego inspiracji twórcy projektu tej flagi. On odwoływał się, że to była dla niego inspiracja, te gwiazdy maryjne z Apokalipsy świętego Jana. I przypominam, że pierwszym punktem tej deklaracji są wartości. Bo my uznajemy, że to jest ten początek zarówno pracy w Polsce, widzimy, no mamy właściwie, można powiedzieć, wojnę cywilizacyjną. Widzieliśmy ją bardziej może do tej pory poza granicami Polski. Ona przyszła do Polski, gdzieś się pewnie toczyła, coś przegapiliśmy i pozwoliliśmy na to, że posunięto się dosyć daleko w tej wojnie. Tutaj u nas w Polsce stały się rzeczy, których byśmy się wcześniej nie spodziewali. Więc niewątpliwie, jeśli chcemy zmieniać Polskę i chcemy zmieniać Unię Europejską, a na pewno idąc do Unii Europejskiej takie cele też chcemy realizować, musimy się oprzeć na wartościach. Podkreślamy to, że Unia Europejska musi się nie tyle zmienić, co wrócić do korzeni chrześcijańskich, klasycznych, do tych zasad, na których została ufundowana, a od których daleko odeszła, czyli zasad solidarności. No, jednym z przykładów Nord Stream 2, braku solidarności dzisiaj w Unii Europejskiej, czy pomocniczości. No, to dzisiaj ten zakres wtrącania się w sprawy wewnętrzne nie tylko Polski, ale i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej idzie bardzo daleko, łamiąc zasady traktatowe. Więc jeśli chcemy, tak jak mówię, zmieniać Polskę i zmieniać Unię Europejską, to po pierwsze musimy wygrać, ale po drugie musimy rozpocząć od wartości. Na nich się oprzeć i o tym też mówił dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński również na tej konwencji w Bydgoszczy dzisiaj.
Absolutnie fundamentalną różnicą między nami a tak zwaną koalicją europejską jest, powiedziałbym, różnica jakościowa, jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób polityka jest uprawiana. Jedyną rzeczą, którą oni proponują, to są pieniądze, ale nierealne pieniądze, ponieważ usłyszeliśmy o 100 miliardach, które mają być wynegocjowane przez Platformę. Kiedy usłyszałem to od Grzegorza Schetyny, to tylko się uśmiechnąłem. Uśmiechnąłem się dlatego, że kiedy obiecywali 300 miliardów w poprzedniej kampanii, kiedy to pan Lewandowski wystąpił w tym spocie i powiedział o 300 miliardach, oczywiście te pieniądze się nie pojawiły w żaden sposób, to powiedział później w wywiadzie, że to był tylko taki żart, a właściwie występ na rzecz kampanii, czyli kłamstwo. A więc oni proponują pieniądze, których nie zdobędą, a my wnosimy tożsamość. Bo największym talentem w polityce jest umiejętność przewidywania skutków decyzji politycznych. Nasza walka o Europę, o Parlament Europejski nie jest walką tylko o pozycję polityczną na okres 5 lat, ale jest wezwaniem w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. A więc tożsamość, którą my chcemy wnieść do Unii Europejskiej, czyli właśnie te wartości, o których mówimy, w mojej ocenie jest fundamentem funkcjonowania i istnienia Europy. Bo jeżeli pozwolimy faktycznie na te procesy, które mają miejsce, na inżynierię społeczną, czyli przez muzułmanów nazywane hijrą, czyli zaludnieniem, wojną bez użycia broni, no to niestety Europa zostanie wypłukana, tak jak złoto się wypłukuje, po prostu tylko odrobina Europejczyków zostanie chrześcijan i ziemie zostaną zaludnione i wtedy część narodów europejskich będzie tylko fragmentem na mapie, ale nie będzie w tym tożsamości narodowej, nie będzie w tym tradycji, historii. No, jest to duże zagrożenie cywilizacyjne i w mojej ocenie jest to główny front walki, z jaką mamy do czynienia. Kończąc, chciałbym powiedzieć w tym, odpowiadając na to pytanie, chciałbym powiedzieć, że uczestniczyłem w tej debacie niedawno niemieckiej i kiedy zacząłem mówić o wartościach i zapytałem, jakie wartości lewicowi politycy proponują, co wnoszą do Parlamentu Europejskiego, to pojawiło się LGBT, prawa kobiet do aborcji oraz równość, rozumiana oczywiście opatrznie. A więc nie było niczego, co jest związane z historią i tożsamością Europy. Nie było niczego, co jest związane z przyszłością, jeżeli chodzi o dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia, tylko był taki hedonizm polityczny, takie skupienie się na swoim ego, na tej chwili, teraz, co się będzie wydarzyło tego dnia. A więc to jest różnica jakościowa i mamy do wyboru świat wartości, świat naszych ojców, naszych przodków, albo chwilowe zadowolenie, ten hedonizm, który prowadzi do unicestwienia de facto w wielu przypadkach.
Pan prezes też dzisiaj pod takim hasłem obroń swoje prawo 26 maja mówił o wartościach, jakby zestawiając to z prawem do decydowania o wychowywaniu dzieci i myślę, że ten temat jakoś siłą rzeczy na pierwszy plan się wysuwa dzisiaj, bo widzimy z jednej strony ogromną propagandę, czy takie wręcz zuchwałe rozpanoszenie się osób LGBT i tam te kolejne literki możemy dodać. A z drugiej strony widzimy rzeczywiście pewien problem, jeżeli chodzi o wychowanie młodego pokolenia, bo są pewne trudności, jest pomieszanie wartości, więc pytanie też, w jaki sposób działać, co robić. Wiem, że tutaj też Państwo uczestniczycie bardzo aktywnie w inicjatywie SOS dla Polskiej Rodziny.
To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne.
No bo od tego zamieszania wartości się zaczyna, tak? Ale gdzieś, tak jak właśnie to, co ojciec powiedział, to gdzieś przegapiliśmy też, że to powolutku ta rewolucja seksualna gdzieś tutaj powolutku zagnieździła się w Polsce, bo tak myślę, że jeszcze niedawno, no nie do głowy by nam nie przyszło, tak? Może gdzie indziej tak, ale nie w Polsce, że można proponować nie tylko propagowanie homoseksualizmu, ale też uprzywilejowanie tej ideologii, a to się stało w Warszawie choćby. I przede wszystkim to, co w tym jest bardzo niebezpieczne, to właśnie atak na nasze dzieci. To jest zresztą nic nowego, bo to jest jakby ten neobolszewizm, neomarksizm. To już za Stalina, kiedy próbowano wykształcić nowego człowieka, homo sowietykusa, to wiedziano, że od wychowania dzieci trzeba odsunąć rodzinę i kościół. Tak? I to, bo ten młody umysł chłonący łatwo da się kształtować i żeby tego człowieka wykształcić, to trzeba, jak my słyszymy, to już nawet nie zaczynać w tych planach od szkoły, ale nawet od przedszkola indoktrynować nasze dzieci. Więc tutaj my musimy się uaktywnić. Coś przegapiliśmy, ale musimy się uaktywnić. To trzeba przede wszystkim zdiagnozować tę sytuację. Uświadomić sobie, że to dotyczy wszystkich dzieci, że to może dotyczyć wszystkich dzieci, że oddziaływanie dzisiaj na dzieci jest bardzo łatwe poprzez ten łatwy dostęp do różnych nowych mediów, szczególnie do internetu. Myśmy gdzieś na przykład zapomnieli o takim problemie, jakim jest pornografia. To kiedyś toczyła się w Polsce ta debata i gdzieś my ją zarzuciliśmy, tak? Albo nie można zdefiniować, co to jest pornografia, coś takiego, wszyscy wiemy, co to jest. Dzisiaj jest to, okazuje się, z badań wynika bardzo poważny problem. Średnio 9-letnie dziecko ma pierwszy raz kontakt z pornografią w internecie. Średnio 9-letnie, no to musimy sobie usmysłowić, że dochodzi tutaj do takiej sytuacji już z młodszymi dziećmi. Mm-hmm. To są miliony tych stron dostępnych w Polsce pornograficznych. I co chcę przez to powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie uchronić naszych dzieci z kontaktem z tymi nowymi ideami, których celem jest zdestruowanie naszego świata wartości. To znaczy, że musimy podjąć pracę z dziećmi, że musimy mieć dla dzieci czas, że musimy być pierwsi w informowaniu o świecie i mówić dzieciom prawdę. I tutaj bardzo z dużą satysfakcją przyłączyłam się do akcji, która z inicjatywy ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka razem z Andrzejem Jaworskim. Wiem, że tutaj też były te spotkania. Mieliśmy na Lubelszczyźnie, już mieliśmy w Tomaszowie Lubelskim, w Krasnobrodzie wspaniałe sanktuarium i w samym Lublinie. I planujemy oczywiście następne spotkania. A ich głównym celem jest zaktywizowanie, tak? Zaktywizowanie ludzi i zwrócenie uwagi, że no zło może się panoszyć, to wszyscy wiemy, tak? I może osiągać sukces, jeśli dobro nic nie zrobi.
Jeśli
jeśli nie reagujemy. Naprawdę, czasem nawet wystarczy niewiele zrobić, aby powstrzymać to zło.
Tym bardziej, że wyzwania są coraz nowsze. To znaczy narzędzia, które są używane do tego, aby atakować Kościół, fundament polskości, rodzinę, są coraz bardziej zmyślne, nazwałbym to w ten sposób. Na marginesie powiem, że ja jestem absolwentem prawa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Moje magisterium przygotowywałem w katedrze kryminologii, gdzie pisałem o sektach. Moje magisterium opisywało cały proces werbunku, zmiany języka, w jaki sposób język wpływa na percepcję pewnych zjawisk i jak wpływa na decyzje ludzi. To, co ja widzę teraz, to jest absolutnie sekciarski sposób werbowania ludzi do tego, aby tą ideę popierać, chociażby używając nazw LGBT przez skrót oraz mówiąc o wychowaniu dzieci. Mamy oczywiście, nie mamy do czynienia z wychowaniem dzieci, tylko z deprawacją. LGBT, te literki, o których ojciec wspomniał, bardzo ważne. Uważam, że ten skrót trzeba za każdym razem rozwijać. To jest karta lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Jeżeli powstają specjalne hostele, które te osoby wyróżniają, jeżeli są jakieś programy, które mają trafić do każdej gminy, jak słyszeliśmy z ust polityków lewicowych, no to jest to bardzo poważne zagrożenie. Dlatego też akcja SOS dla Polski w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, już kilkanaście spotkań, także w Gdańsku, w Chojnicach. To jest bardzo ważne, dlatego że my politycy możemy pracować i optować za różnymi rozwiązaniami politycznymi w parlamencie. Wierzę w to, że teraz w Parlamencie Europejskim i będziemy wpływać na tą politykę europejską, ale bardzo potrzebna jest aktywizacja Kościoła. My wszyscy jesteśmy Kościołem. To jest też bardzo istotne. Ciekawostką jest ta debata w niemieckiej telewizji, bo tam kilka ciekawych przykładów było, że jedną z wartości europejskich, o których mówili lewicowi politycy w debacie ze mną, były prawa reprodukcyjne. Kiedy ja powiedziałem, że mamy do czynienia z prokreacją, miłością, a dziecko jest owocem miłości, po prostu zapadła cisza. Ten język, który jest przyjmowany, sprowadza człowieka do produktu.
Kwestia czyli techniczna.
Tak, absolutnie. A więc język jest bardzo ważny. Język jest w wielu przypadkach manipulacyjny. Człowiek jest sprowadzony do przedmiotu lub do zwierzęcia. Nie przesadzam, ta reprodukcja w mojej ocenie powinna dotyczyć tylko i wyłącznie zwierząt hodowlanych. A w przypadku ludzi to jest prokreacja, więc bardzo istotnym jest język. Bardzo istotnym jest, abyśmy podkreślali, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia i nazywali rzeczy po imieniu. Bardzo często wielu polityków lewicowych z opozycji ma do mnie pretensje, że nazywam rzeczy po imieniu, mają do mnie pretensje, nazywając mnie w taki, a nie inny sposób, ale nie da się nazwać zła z uśmiechem na twarzy. Czasami trzeba być naprawdę twardym i zdeterminowanym, aby prawdę powiedzieć w oczy.
To znaczy, to prawda, bo to ja to nawet używam słowa w przypadku tych działaczy lewackie, tak. Bo to nawet nie są lewicowe, tak? Bo my mamy nawet te ładne tradycje, piękne tradycje nawet przełomu XIX-XX wieku lewicy polskiej niepodległościowej, patriotycznej, ale to jest to, dlatego mi się skojarzyło, bo tu się zgadzam, to ja często jak używam te słowa lewackie, to
oburzenie,
ono oburzenie, ale tak, to nawet tak. Z prawej strony tak trochę, może to za mocno, nie. To nie jest lewica, to jest oczywiście.
Tak. Dlatego nie dajmy się wkręcić w taką poprawność polityczną, językową, tak? Nie możemy pozwolić sobie na to. Oczywiście trzeba być bardzo precyzyjnym. I tutaj Ale ma rację, że trzeba faktycznie nazywać lewactwo lewactwem, rozróżniać te prądy polityczne, które są prezentowane. No i nie ma co się oburzać, kiedy tak naprawdę nas nazywają w taki, a inny sposób, gdy chcą nas obrazić czy sprowokować. Ja jestem twardym zawodnikiem, się nie obrażam.
Że faszystą zostaje.
Chociaż też robią wszystko, żeby prawo zabraniało wręcz wyrażania się o osobach
LGBT. Jest taka propozycja
LGBT,
legislacji.
Tak. Żeby nie powiedzieć między innymi ojcu dyrektorowi, też bardzo często zarzucano, że w taki sposób nazywa te osoby, że to nie jest rzecz normalna, tak? Mówiąc też najdelikatniej.
Natomiast... Ale to się nawet oburza właśnie, jak się rozwija ten skrót. No ale tak, to z czego się oburzać? No rozwijam skrót po prostu. No, to
z
jest
którego tak, oni sami używają.
Sami, więc, sami używają.
Więc skąd jest to oburzenie? Faktycznie,
które ich określa, tak? No,
bo to są określa, te osoby, bo to przecież chodzi o tę ideologię, prawda?
Bo opakowanie jest fajne,
bo my przecież
tak?
nie walczymy przeciwko ludziom, tylko przeciwko tej ideologii, groźnej ideologii dla naszego narodu, dla naszej tożsamości, cywilizacji.
Co
tak
więcej,
naprawdę.
Jaką perfidią jest manipulacja, która płynie z ich ust, mówiąc, że ta tęczowa flaga gejowska jest tą biblijną. No jest to absolutne kłamstwo, manipulacja, świadome kłamstwo, absurd. Nie ma nic wspólnego z biblijnym złotem de facto. I jest to próba, no właśnie, takiego, który przebiera się w ornat i ogonem na przedzwoni,
prawda? A to są przecież symbole zupełnie różne kulturowo. Ja już nie mówię, że one się tam różnią tym kolorów, ilością kolorów.
O jeden mniej, czyli ta niepełna liczba, tak?
Ale tak to symbolika, prawda? Bo tu mamy 7, tą taką liczbę piękną i 6, tą diabelską.
Ale jest też bardzo interesujące, ja jako delegat do Rady Europy miałem okazję dyskutować, mieliśmy także taką okazję na antenie Radia Maryja to komentować, miałem okazję dyskutować prawo szariatu, ewentualne prawo szariatu wprowadzenie jako prawo paralelne dla niektórych środowisk, które mogłyby sobie je wybierać zamiast prawa cywilnego. I pamiętam, że oczywiście absolutnie zaprotestowałem, wygraliśmy to głosowanie, to szaleństwo zostało powstrzymane i na następnej komisji już, na następnym posiedzeniu zakazano mi nagrywania. Ponieważ ja swoje własne wystąpienie jako poseł nagrałem, opublikowałem, to nagranie wywołało burzę, że ktoś nazwał prawo szariatu po prostu barbarzyństwem. A więc różne formuły niszczenia tożsamości chrześcijańskiej, niszczenia rodziny, zamiany znaczeń słów, czyli ładne opakowanie, to jest tak jak szklanka soku pomarańczowego z jedną kroplą trucizny. Oni chcieliby wyglądać ładnie, ale doprowadzają do śmierci.
Ale bo to też trzeba pamiętać, że ta cała działalność ich, tych lewackich różnych ideologii, to bardzo szeroko była prowadzona. To dotyczy nauki, edukacji, kultury, to są media. I my musimy o tym pamiętać i tę pracę prowadzić na tych wszystkich polach, bo inaczej tego nie przewalczymy. I te różne takie pomysły, a to ta mowa nienawiści, która tak naprawdę ma być tą pałką. To ma być tą pałką, żeby zablokować mówienie prawdy. To mowa, że walczymy z nienawiścią, potem się wali pałka katolika, prawda? Narusza się to, co dla nas najważniejsze, najcenniejsze. I czeka się na reakcję, żeby potem jeszcze kontynuować.
Co więcej.
Urażanie. I postulat jeszcze, przepraszam, i ten postulat zniesienia tego zapisu w kodeksie karnym, tak. Karania obrazy uczuć religijnych.
No, że jakby z jednej strony możemy robić, co chcemy, możemy obrażać, tak. Z drugiej strony wy nie macie prawa mówić o nas, kim
z jednej strony
jesteśmy.
Walczymy o wolność, ale wasza wolność nas nie interesuje.
To jest rząd prawa według ich oceny. No, trzeba tak naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że to jest wojna cywilizacyjna, absolutnie, i że każdy akt dobrej woli z naszej strony jest odbierany jako słabość. Musimy być zdeterminowani. Te wybory, ten kształt Parlamentu Europejskiego to jest szansa, która może rzucić nowe światło na Europę i mówię o tym świadomie na dziesiątki lat. Dlatego, że do tej pory, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w Unii Europejskiej, która zarządzana jest przez bardzo lewicowe i lewackie siły, przez ludzi, którzy nie byli wybrani w demokratycznych wyborach, tylko byli powołani na swoje stanowiska przez kolegów. A teraz Komisja Europejska, która podejmuje bardzo ważne decyzje, chociażby finansowanie różnego rodzaju fundacji, organizacji lewicowych, które promują, mówiąc, że edukują różnego rodzaju dewiacje, po prostu stracą to finansowanie, bo to nie, tutaj nie chodziło nawet o samą ideologię, tylko chodziło o to, aby uderzyć w Kościół, w Europie, zniszczyć go. Dlatego mamy 24 kościoły, które spłynęły w ciągu tygodnia we Francji. Nie wierzę w to, że to jest przypadek. A więc to się odbywa w społeczeństwie na różnych poziomach. I dochodzimy do momentu, w którym, tak jak Ela wspomniała, ja bym nigdy nie przypuszczał, że będę świadkiem tego, że katedra Notre Dame będzie się palić jako 23 kościół w ciągu jednego tygodnia. To jest właśnie to, o czym Ojciec Święty mówił. Francjo, córo kościoła, co się z tobą stało? Więc ja nie chcę też jakichś apokaliptycznych wizji teraz stawiać, ale na pewno jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i od tych wyborów będzie zależało to, w jaki sposób, w którym kierunku Europa pójdzie. Czy to szaleństwo da się powstrzymać, czy dalej ten nowotwór demokracji będzie postępował?
Znaczy to, że się właśnie nie przeciwdziałało gdzieś jakoś tak, to chyba musiało doprowadzić do pożaru Notre Dame, no bo w końcu to ta robota granica się zaczęła 200 lat temu. Mówię oczywiście o rewolucji francuskiej, czyli zaatakowaniu właśnie w pierwszym rzędzie pierwszej córy kościoła. No, a to straszne, bo to teraz jak słyszę, że prezydent Macron mówi, że odbuduje tę katedrę piękniejszą, to mi ze strachu włosy dęba stają, bo co to znaczy właśnie i jaką funkcję będzie pełniła. Więc
być centrum kulturalnym.
Miejmy nadzieję, że tak
nie... Porozmawiajmy, centrum dialogu, o modlitwie to może później.
Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale to tego trzeba pilnować.
I wszystko pod płaszczykiem tych słów otwarcia dialogu, rozmowy. No jest to właśnie...
Na wszystko, tylko nie na katolików.
To jest przyjmowanie takiej fałszywej postawy. Tak samo jak to jest w przypadku nielegalnej imigracji. Nam się zarzuca, że ten porządek miłosierdzia, którego Kościół naucza, nie ma znaczenia, bo wy nie jesteście miłosierni, to my jesteśmy lepsi. Wszystko to wynika tak naprawdę z tego, że te laickie społeczeństwa, Szwecja, Niemcy niestety, Francja, doszły do momentu, kiedy tęsknota za Bogiem sprawiła, że musieli znaleźć sobie jakąś religię, jakąś formę wyższego dobra. I w mojej ocenie, w bardzo szerokim zakresie, to funkcjonowanie, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację, to przyjmowanie, to miłosierdzie, o którym ten humanitaryzm, te wszystkie słowa padają z ich ust, bo to jest jakaś pustka, której nic nie może wypełnić. Jeżeli jest pustka,
ale idzie daleko, prawda?
Nie,
tak. Bo jednocześnie to się od nas wymaga, żebyśmy się wyparli własnej tożsamości, żebyśmy pozwolili na kolonizację naszych ziem. No ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo wiele wskazuje na to, że ta geografia polityczna w Parlamencie Europejskim po tych wyborach się zmieni, dlatego że wzrost popularności partii konserwatywnych w innych państwach Europy, no widać to niezadowolenie również z tego, w jaki sposób jest zarządzana Unia Europejska. No przecież tak, ci, którzy nią zarządzają, to są ci ludzie, którzy się wykształtowali w tych 68 roku, w czasie tej rewolucji seksualnej. Tu ten zresztą ta hipokryzja, prawda? Przecież my mamy pedofilów jako europarlamentarzystów.
Co więcej, wczoraj na Uniwersytecie w Kalifornii był wykład i powiedziano, że pedofilia jest orientacją seksualną. Lewactwo po wyborze Donalda Trumpa dostało takiego szaleństwa, że po prostu chcą wykrzyczeć wszystko, co mają w sobie, chcą przekroczyć granice, aby pokazać jak największy kontrast.
Mamy tego czerwonego Dana, tego bohatera rewolucji 68 roku z Partii Zielonych w dzisiejszym Parlamencie Europejskim, który w swojej biografii opisał o swoich doświadczeniach, kiedy pracował jako...
Był z tego dumny.
Tak, wychowawca w przedszkolu we Frankfurcie, tam z doświadczeń seksualnych z dziećmi, opowiadał w telewizji francuskiej o swoich doświadczeniach seksualnych z pięcioletnimi dziewczynkami. No to jest po prostu coś strasznego. I wydawałoby się, że powinniśmy się spodziewać reakcji, prawda? Nie, te środowiska, które dzisiaj atakują Kościół, środowiska Gazety Wyborczej, tej Michnikowszczyzny, nie, on był zapraszany tu i fetowany przez te środowiska.
Tak, pamiętam, to było 3 lata temu i był absolutnym bohaterem.
Tak, także to jest właśnie to, musimy pamiętać, że tam zupełnie nie ma właśnie tych wartości, stąd ten brak wrażliwości na naszą wrażliwość i musimy to brać pod uwagę w tych swoich działaniach i w tych aktualnych i planowanych.
Ale bardzo istotne jest też to, że w tych środowiskach, w tej nowomowie europejskiej cały czas pojawia się to stwierdzenie demokracji liberalnej, czyli tej, w której tak naprawdę wszyscy podejmują decyzje. To znaczy oni o tej demokracji liberalnej mówią wtedy, kiedy przegrywają wybory i są mniejszością i de facto chcą wprowadzić dyktaturę mniejszości. A więc to wszystko, co się rozpoczęło, to przepraszam za określenie kolokwialne, to wycie straszne, zaczęło się, kiedy przegrali wybory. Wtedy, kiedy Platforma strzelała do górników, wtedy, kiedy aresztowała kibiców, wtedy już demokracja liberalna nie miała znaczenia. Wtedy, kiedy sławetny już teraz Niesiełowski odbierał głos non-stop. Wtedy demokracja liberalna nie miała znaczenia. Wtedy, kiedy lewica rządziła w Hiszpanii, zapateryzm niszczył Kościół, wtedy demokracja liberalna nie miała znaczenia. Zawsze ta demokracja liberalna, jakby ona była lepszą demokracją od innych, pojawia się na ustach.
Jak nie ma demokracji, się nie myśli o demokracji, to się pojawiają wtedy przymiotniki.
I to jest właśnie ta nowomowa. W każdym wymiarze, na każdym poziomie społecznym, struktury społecznej pojawia się nowomowa, która pewnego rodzaju procesy ma ubrać władne słowa.
Polska sercem Europy to hasło Zjednoczonej Prawicy, no takie trochę też podważone podczas ostatniego, też już osławionego wykładu, chociaż Donald Tusk po wykładzie no nie był tak komentowany jak jego support wcześniej, ale co to znaczy Polska sercem Europy z perspektywy Polski i z perspektywy też Europy, bo mówimy też o kwestiach europejskich?
No to w wielu aspektach, bo my jesteśmy tym sercem Europy i terytorialnie, i geograficznie, ale oczywiście myślimy o tym szerzej, bo to my jeszcze w Polsce krytykujemy naszą rzeczywistość w Polsce, ale jeśli ją porównamy z tym, co się dzieje w krajach starej Unii, Europy Zachodniej, no to wtedy widzimy, że u nas jeszcze istnieje wolność słowa, że o, jeszcze możemy rozmawiać o tych wszystkich rzeczach. Tam nie. Więc no, my musimy tym sercem z tą Europą się podzielić, z tymi swoimi ideami i stąd musi wyjść z tego naszego serca ta iskra do tej starej Unii, tak aby właśnie po to, żeby Unia Europejska została odnowiona, żeby powróciła do tych swoich chrześcijańskich korzeni. To, co nam Jan Paweł II dzisiaj tak chętnie, koalicja europejska, powołuje na świętego Jana Pawła II, ale zapomnieli właśnie, co mówił w naszym parlamencie Ojciec Święty.
Co mówił w Kielcach o aborcji.
Tak, co mówił o aborcji, ale co też mówił, teraz mówię w kontekście Europy, że właśnie Europa musi wrócić do korzeni, do tej jedności, na której została budowana, czyli jedności chrześcijańskiej.
Ale to bardzo istotne jest to, że wszystkie te procesy, które się rozpoczęły się w taką stronę, że najpierw chcieli zacząć od rodziny i kościoła. To jest moim zdaniem fundamentalne. Kiedy przyjrzymy się na przestrzeni wieków, ostatniego nawet dziesięciolecia, ostatnich 70 lat, to NKWD Sowieci walczyli najpierw z Kościołem, później z rodziną, bo wiedzieli o tym, że ten fundament polskości to jest Kościół. I to nie jest tylko i wyłącznie opinia moja jako rzymskiego katolika, ale wiele osób, które przygląda się tej sytuacji, mówi o tym, że zazdrości nam, Polakom, tego, jakim sercem Europy jesteśmy. My jesteśmy 40-milionowym narodem. My sobie nie zdajemy, znaczy niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że jesteśmy jednym z większych państw w Unii Europejskiej, a więc jesteśmy sercem, jeżeli chodzi o tożsamość, jesteśmy sercem, jeżeli chodzi o geografię, jesteśmy sercem, jeżeli chodzi o gospodarkę i sytuację finansową. W wielu aspektach jesteśmy sercem i wnosimy do Europy to, czego wiele państw nam naprawdę zazdrości. Przykładów jest bardzo dużo. Ja bardzo często jestem w mediach zagranicznych, głównie angielskojęzycznych, i kiedy te nagrania, wywiady i moje debaty są publikowane, to pojawiają się tysiące komentarzy ludzi z różnych stron świata, głównie Europy, którzy mówią: przeprowadzam się do Polski, ja chcę żyć w takim kraju. Kiedy podajemy dane, nie moją subiektywną ocenę. I ci ludzie mówią: niestety, w moim kraju nie mógłbym tego powiedzieć. I to jest przerażające. Ja nie byłem też do końca tego świadomy, dopóki nie zacząłem czytać tych wszystkich komentarzy ludzi, którzy mówią: zazdroszczę, że możesz to powiedzieć, że masz odwagę to powiedzieć. A to są rzeczy, o których mówimy teraz bardzo podstawowe.
Ale szkoda, że nie jest to taka szeroka świadomość, prawda? Bo tak. to też się słyszy od ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski i poznają Polaków, poznają nasz kraj. To się dziwią właśnie, że jest tak, a nie inaczej. No ale niestety z przykrością należy stwierdzić, że winę za to leży również w naszej opozycji. No, to
że kreują fałszywy wizerunek.
Kreują zupełnie fałszywy wizerunek naszego kraju. No, jakieś wymyślone, antydemokratyczne działania niby sobie
demokratura, jak to jest nowa mowa, tak? Nowe słowo sobie
rozpowszechniają. No, w czyim to jest interesie? No, co uzyskali? To, że teraz każdy uważa, że może Polaków pouczać, tak?
Ale sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli mamy pytanie, o co chodzi, nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
O pieniądze.
I oczywiście komu służą? Trzeba przyjrzeć się głosowaniom. Jak głosowali w przypadku Via Carpatia?
A obcym porom służą.
Na Szkodę Polskę. Jak się wypowiadali na temat przekopu Mierzei? Oczywiście są przeciwko, lokalny działacz Platformy jest przeciwko, to jest interes Rosji. Jak głosowali, jak po cichu komentowali Nord Stream 2, Niemcy, Rosja.
A jak prezydent Warszawy mówi, że nam lotnisko niepotrzebne, bo mamy w Berlinie.
No więc jeżeli patrzymy absolutnie nominalnie na ich wypowiedzi i głosowania, to wiemy, w czyim interesie najczęściej te głosowania i wypowiedzi są: Rosji i Niemiec.
Czy akta 2 tłumaczyli, że się pomylili?
Ale jak to jest, że zawsze mylą się ci, którzy są z Platformy, nigdy nie mylą się ci, którzy są z Prawa i Sprawiedliwości. To żenujące.
A niestety, bo wydaje się, że te rozwiązania, które niosą akta 2, tak naprawdę im odpowiadają. To tylko było takie udawanie, że tam niektóre z tych zapisów im nie odpowiadały. Dlatego, że no, te rozwiązania właśnie niosą te możliwości cenzury prewencyjnej w internecie. To jest jeszcze ta domena wolności, której nie opanowały te siły zła, że tak powiem. I to są różne takie pomysły. I to też taki w sposób perfidny, bo pod płaszczykiem obrony praw twórców.
No tak? To jest wałęsizm, czyli nie chcę, ale muszę. To znaczy, nie podobają nam się pewne rzeczy, ale musimy to wprowadzić. Czyli oni wiedzą, że czynią zło, ale starają się to zracjonalizować i usprawiedliwić się natychmiast przed społeczeństwem. Są jak niewolnicy polityczni, którzy mają polecenie, muszą je wykonać, wiedzą, że jest to szkodliwe dla Polski i starają się to wytłumaczyć, bo po prostu wstyd im spojrzeć sobie i ludziom w oczy. Przypuszczam się, że akurat ten wstyd przed lustrem może nie jest tak obecny, ale wiedzą, jak ludzie komentują ich głosowania i to, co robili w Parlamencie Europejskim.
Ale to tym bardziej jest niebezpieczne, prawda, takie zafałszowanie, bo tutaj się wprowadza, powrócę do tego, od czego zaczęliśmy, do tej karty LGBT.
Wygadał się,
ale nawet nierównoprawnie, ale uprzywilejowanie pewnej grupy, tak? Pod płaszczykiem równouprawnienia, wolności i tak dalej, że to jest walka o wolność.
No to teraz wyobraźmy sobie, że organizujemy marsz heteroseksualistów. Tylko dla heteroseksualistów i robimy hostel w Warszawie, w Toruniu, w Kielcach, w Krakowie, tylko dla heteroseksualistów. Przecież byłoby takie oburzenie, przecież byłby skandal na całą Europę, a jednak oni tej afirmacji oczekują, a nam zarzucają, że nie mamy takich samych praw. Mówią o tej równości, o równych prawach, chociaż nigdy nie będzie w Polsce, dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, równych praw dla małżeństw homoseksualnych, bo to nie jest małżeństwo, tylko to jest umowa cywilna między dwoma mężczyznami czy dwoma kobietami i nigdy do sakramentu porównywać tego nie można. A więc chcą równych praw dla siebie, ale wy macie mieć mniej praw niż my tak naprawdę. No jest to hipokryzja, jest to rozdwojenie jaźni, ale też świadome działanie.
Tak, i tu trzeba pamiętać, że nawet jeśli jest nas mało, to podejmujmy te działania, tak, prawda? Bo jesteśmy zresztą w prawie.
Nie ma nas mało, na tych spotkaniach jest SOS dla rodziny duże, bardzo dużo.
Ale nawet, bo teraz dlatego, że chciałam, bo to nie jest tak, że tego się nie da odwrócić, bo nawet taki ten, wydawałoby się, że już przegrany, już stracony Zachód, no to przykład na to Włochy. Tam było takich dwóch, ja przepraszam, teraz nie powtórzę nazwisk ich dwóch aktywistów, że tak powiem, może chociaż to może takie słowo, którego bym nie chciała użyć, którzy podjęli walkę z tym prawem, bo tam już miało być wprowadzone prawo adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dwie aktywne osoby doprowadziły do tego, że do ile to niedawno, w 2016 roku chyba, doszło tam do zablokowania tego, tak? Dwumilionowy marsz w obronie życia w Rzymie. No to jest coś niego, zablokowano to prawo. Myślę też, że to też przy okazji policzono się i to doprowadziło do tego, że we Włoszech wygrali konserwatyści.
Ja byłem miesiąc temu w Weronie na marszu dla rodziny, dla życia i po prostu jak rozmawiałem z Włochami, to oni mówili, nie wiedzieliśmy, że tyle ludzi przyjdzie. Znaczy, no dopiero właśnie. Teraz się policzyliśmy, to o czym wspominasz. My nie wiedzieliśmy, że tak wielu nas jest, ponieważ główny przekaz medialny, mainstreamowy mówi, konserwatyści, no w ogóle w Polsce to mówią tak, Prawo i Sprawiedliwość to są ludzie brzydcy, nieatrakcyjni społecznie, niewykształceni, ze wsi, jakby wieś była czymś gorszym niż wielka Warszawka Trzaskowskiego. Mówię o tym o poglądach. A więc cały czas budowano wizerunek nieatrakcyjności. Dołącz do nas, będziesz atrakcyjny, będziesz tym, który będzie się lepiej czuł. I no, co więcej, te zafałszowane dane, sondaże, widzieliśmy to przy wyborach na prezydenta, jak to Bronisław Komorowski rozpoczynał od 72%, Andrzej Duda wtedy od 6% i okazało się, że przegrał wybory. A więc ta manipulacja, kreowanie poczucia, że oni są większością, że oni są tymi, którzy tak naprawdę w większości oczekują takiej, a nie innej Polski, jest manipulacją sekciarską. Powracam do tego, o czym mówiłem na początku. I to samo właśnie ma miejsce we Włoszech. To samo miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, jak wszyscy się śmiali, że Donald Trump w ogóle nie wygra. Kto Trump? Nie, no dajcie spokój. Okazało się, że te ruchy pro-life były decydujące o wynikach w Stanach Zjednoczonych.
Ale też właśnie to tak musimy to pamiętać, bo to też jest takie zaniechanie w pewnym momencie było, nie tylko w Polsce, mówię o mediach, tak, że tak oddaliśmy te media w pewnym i odzyskujemy je tak powoli i te tradycyjne, no bo
znaczy, prawda jest taka, ojcze, naprawdę, bez to nie jest kurtuazja, prawda jest taka, że bez telewizji Trwam po prostu społeczeństwo nie wiedziałoby, co się dzieje. Znaczy był ten okres bardzo długi, że Radio Maryja i Telewizja Trwam było jedynym źródłem informacji, która była de facto prawdziwa. I to jest po prostu fakt, ojcze. To nie jest tak, że jesteśmy u was w redakcji, o tym mówię. Był taki okres zaraz po 2007 roku, że nie było żadnego medium. My zanim stworzyliśmy inne media, zanim ja, bo ja pracowałem też w mediach przez dłuższy czas, próbowałem coś zrobić, to mijały lata. A więc to jest bardzo ważne, aby nawet jeżeli to są małe rozgłośnie, ja teraz byłem też w Kolumbii, spotkałem się z prezydentem Uribe i tam byłem w kilku rozgłośniach katolickich, malutkich, ale jak opowiadali mi o tym, jaki oddźwięk jest tego, co oni robią, no to jest niesamowite po prostu. A więc myślę, że my też nie doceniamy tego, jaki mamy potencjał, jak Bóg błogosławi. To jest naprawdę niesamowite.
No tak, bo to teraz nawet jeśli narzekamy, że mamy taki dominujący ten obraz medialny, to jednak cieszmy się, że gdzieś tam do tego spluralizowania na rynku doszło i do debaty prawdziwej doszło, bo bez tego nie byłoby zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i zwycięstwa pewnych wartości.
Dlatego w okresie 2008-2012 51,6% wszystkich pieniędzy rządu Platformy, które były przeznaczone na ogłoszenia publiczne, trafiły do wyborczej.
No tak.
No to, to ja się nie dziwię, że oni teraz walczą jak lwy. 42 miliony euro do jednej prywatnej firmy. No więc nie ma się co dziwić, że oni teraz będą opowiadać wszystko to, czego sobie będzie Tusk, Angela czy ktokolwiek życzył, no bo przecież jak taka kasa płynęła tylko przez pierwsze 4 lata, no to można sobie wyobrazić, jakie inne interesy robili. Tak naprawdę ta nagroda Donalda Tuska jest pośrednio po prostu kupiona. To jest tak naprawdę nagroda za przeszłość. To jest moja subiektywna ocena.
Ale przy okazji też zdajmy sobie jednak sprawę, że w tym Parlamencie Europejskim dzieją się rzeczy ważne.
Bardzo.
Bo teraz wracając do Akta 2, no to jest to inne pole, ten internet tego, gdzie jeszcze jest wolność. I to są przykłady, że to właśnie są podejmowane działania, żeby to zablokować. No tutaj dzięki Bogu nie doszło do uchwalenia tego pakietu mobilnego, który bardzo uderzał w naszych transportowców. Mamy jedną z największych flot przecież transportowych w Unii Europejskiej. Więc tak przy okazji to...
Tak, to jest bardzo
przejdźmy
istotne.
Przejdźmy jeszcze do tego właśnie, że to no, trzeba sobie zdać sprawę, że tam są rzeczy, dzieją się naprawdę rzeczy ważne dla Polski, dla nas, dla Polaków i że to nie są mniej ważne wybory.
Dlatego dzisiaj prezes Kaczyński powiedział bardzo ważną rzecz. Od frekwencji, od tego, jak wielu z nas pójdzie na te wybory, zależy nasze zwycięstwo.
Tak,
dlatego, że do tej pory wielu z nas, nie ja, ale wielu z osób, które spotykam, mówiło mi, nie, to nie są tak ważne, to ten Parlament
nie
Europejski
dotyczy,
nie ma
nie
żadnego
dotyczy,
znaczenia.
Tak.
Ale kiedy już dochodzi do rozwiązań i dyrektyw, które bezpośrednio dotykają właśnie transportowców, internetu, mediów, pieniędzy, które płyną właśnie na tego typu projekty, jak Fundacja Batorego, jak pani Ludmiła Kozłowska, no przecież to są pieniądze spłynące z grantów europejskich i są przegłosowywane. Nie mówiąc już o tym, no powiedzmy rządzie europejskim, o tym, jak będzie wyglądała Komisja Europejska. A więc tak naprawdę, abstrahując od tego, że niektórzy komisarze, czy Timmermans, czy jeszcze kilku innych urzędników, są wykorzystywani politycznie do tego, aby atakować rządy konserwatywne i w ten sposób je czasami obalać, nie dość, że Soros funkcjonuje w organizacjach absolutnie antychrześcijańskich poprzez polityków w Parlamencie Europejskim, to jest forma nacisku, która teraz nie będzie możliwa, jeżeli te wybory wygramy, a ja wiem i wierzę, że Polacy pójdą głosować i że te wybory wygramy.
52 minuty po 18, rozmowy niedokończone. Polska w Unii Europejskiej. Zapraszamy również Państwa do tego, by współtworzyć czas tych rozmów, telefonując, zadając pytania, dzieląc się refleksjami. Numery dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Południowej końcówka 12, za granicę dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i drugi numer z końcówką 14 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Takie pytanie chciałem postawić jeszcze, jeżeli chodzi o propozycję. Pamiętamy tą pierwszą, czy jedną z pierwszych piątek prezesa Kaczyńskiego. Tam pojawiły się propozycje o rozszerzeniu programu Rodzina 500+. To się już dzieje. 300+, 13 emerytura i wreszcie ten niższy wiek emerytalny. Wtedy Grzegorz Schetyna, jako wyraziciel opinii całej zjednoczonej, tak byśmy powiedzieli, lewicy czy opozycji, jakkolwiek to nazwać, powiedział, że to nie są żadne propozycje związane z wyborami europejskimi.
No jak to nie? Jeżeli tak naprawdę mówi nam się przez usta niemieckich polityków, że wiek emerytalny powinien być podwyższony, ponieważ narody europejskie się starzeją, a dzisiaj słyszymy wypowiedzi żółtych kamizelek we Francji, że u nich jest wiek emerytalny dla kobiet 62 lata i oczekują obniżenia do 60 roku życia, no to coś tutaj nie gra. Jeżeli polityka francuska i niemiecka jest jedną, bo jak Macron wygrał, mówiliśmy o tym na antenie, powiedział, że chce zmieniać Unię Europejską z Niemcami, a nie z partnerami, z 27 innymi państwami, no to mamy do czynienia tak naprawdę z hipokryzją. Nam każą pracować więcej, a sobie obniżają. Składki, które płacimy do Unii Europejskiej, rozdysponowane w taki sam sposób, winny być jak cały budżet, więc my de facto, oni, jakby oczekiwanie polityków proniemieckich jest taka, że my będziemy pracować dłużej. Na przykład Grzegorz Schetyna mówił o tym, że będzie podwyższenie. Ja mówię o politykach proniemieckich w innych krajach europejskich, nie w Polsce. Bardzo ważne jest to, że ten wiek, gdyby faktycznie powrócił, no to my byśmy pracowali 60, do 67 roku życia, a Francuzi do 60.
Ale jest też jeszcze istotny ten aspekt, że my jednak rozumiemy tą naszą drogę do Europy to jako tą drogę, też drogę do dobrobytu Polaków. I teraz mamy na przykład dobry przykład tego efektu, między innymi 500+, z tymi szparagami nieszczęsnymi niemieckimi, gdzie teraz Niemcy rozpaczają, że nie mają kto zebrać szparagów, bo Polacy nie przyjechali. Teraz
500+ oddaje godność.
Oddaje godność. I teraz atakuje się nas za tego typu programy, programy powszechne. Atakują oczywiście ci, którzy tylko swoim dawali, tak? To w jaki sposób mogą zrozumieć ten sposób myślenia. A poza tym nie mają żadnej propozycji dla Polaków. Nie mają żadnej propozycji dla Polaków, więc się wymachuje szabelką oczywiście jakieś tam dodatkowe pieniądze, no ale przecież ten budżet, który oni który się ta perspektywa finansowa budżetu europejskiego, która się kończy, którą wynegocjowali, nie była dla Polski korzystna przede wszystkim w tym zakresie tych środków na rolnictwo.
No więc bardzo istotne są dane. Ja lubię, jak mówię, ja jestem prawnikiem i lubię bardzo mówić o specyficznych zapisach. Po pierwsze, Polska w propozycji, bo jeszcze budżetu nie ma, on będzie negocjowany wiosną przyszłego roku. Polska w tej propozycji jest numerem 4, jeżeli chodzi o najwyższy budżet, jeżeli chodzi o politykę spójności. Tylko w propozycji, a negocjacje jeszcze się nie zaczęły. To po pierwsze. Po drugie, te obniżenia, o których się mówiło, jeżeli chodzi o budżet, wynikają z tego, że Komisja Europejska nagle zdała sobie sprawę z tego, że jest tylu nielegalnych imigrantów, że trzeba wzmocnić granice zewnętrzne. No więc teraz tak, podpalili dom i lecą jak strażacy gasić ten dom. Wykreowali problem i teraz obniżają budżety dla wszystkich państw członkowskich tylko dlatego, że ten problem przez Angelę Merkel został wywołany. A więc bardzo istotnym jest to, aby kiedy mówimy o tym, jak będzie wyglądał budżet, mówić o tym, jakie są przyczyny, jakie są zalety i wady i kto do tego doprowadził. Bo oni nam mówią, że teraz jest słabszy budżet. Oszukali na temat tych 300 miliardów, o których wspominałem na początku. Lewandowski w tym spocie opowiadał bajki, te pieniądze w ogóle nie trafiły. A teraz mówią o kolejnych 100 miliardach. No po prostu śmiech. Śmiech. Jedyne co zrobili, i to jest po prostu fakt, powiedzieli, że jeżeli wrócą, to nie będzie 500+. Mówił o tym Schetyna, później 2 razy albo 3 razy zmieniał zdanie. Teraz nie wiadomo tak naprawdę, co sobie myśli, że podniosą wiek emerytalny. W koalicji Nowoczesna ma wpisane wprowadzenie euro w ciągu 5 lat, konkretna data, czyli de facto natychmiast. Ludowcy tak naprawdę chowają oczy, bo nie wiedzą, jak sobie poradzić na wsi, jak to wytłumaczyć rolnikom, że LGBT to jest jeden z najważniejszych punktów ich programu. A więc to jest to, o czym właśnie mówiłem na początku. Mamy zderzenie cywilizacji. Dwóch światów. Po pierwsze świata wartości i tego, co faktycznie zrobiliśmy, bo my mamy konkret, mamy jedną z tych piątek, o której ojciec mówił, czyli mamy konkretne propozycje, które już zrealizowaliśmy i będą następne. I mamy tylko i wyłącznie slogany na temat wolności, równości, 100 miliardów, które są oczywiście bzdurą kompletną i zarzuty wobec nas, że za mało. No,
tak jak ktoś powiedział, oni organizują parady równości, a my dążymy do równości, również tej finansowej. I tutaj jeszcze jest...
W teorii, ale w praktyce nie,
właśnie, bo myśmy właśnie to, ponieważ już są realizowane te piątki poszczególne, no to pokazuje, jak również nasze obietnice przedwyborcze, przed wyborami do Parlamentu Polskiego, to pokazuje naszą wiarygodność i sposób myślenia o rządzeniu, dla kogo i po co mamy rządzić, jaki cel jest rządzenia, prawda?
Ja zawsze powtarzałem, przyjrzyjcie się głosowaniom. Tak. Przyjrzyjcie się, jak kto głosował i jaki jest tego efekt.
No, choćby głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie jeśli mówimy o tej równości, no to pomyślmy o Polsce Wschodniej i o tym naszym sztandarowym przedsięwzięciu, jakim jest Via Carpatia po naszej
Co mówili na taśmach o Polsce Wschodniej,
ale jak głosowali? No, europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej głosowali jednej z komisji Parlamentu Europejskiego przeciwko temu przedsięwzięciu. Przedsięwzięciu, które ma naprawdę, może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju tych wszystkich regionów Polski Wschodniej, Lubelskiego, Podlasia czy Podkarpacia.
Ale jeszcze jest inny przykład.
I całego regionu. zużyte Europy.
Zdanie, ojcze, ja pamiętam, jaki był hejt i nienawiść na Przemka Gosiewskiego świętej pamięci, kiedy mówił, to będzie blok wschodni, Kielce Świętokrzyskie, we Włoszczowie będzie peron. Ten peron był symbolem hejtu na niego, tak. A teraz przynosi 156% zysku tego, co było, kiedy on to planował.
O tym się nie mówi.
To jest problem.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Cześć Boże, mówi Anna z Józefowa.
Cześć Boże, witamy, słuchamy Pani.
Ja obserwuję takie niestety przykre zjawisko, że w ataku na Kościół i na wartości chrześcijańskie biorą udział ludzie ochrzczeni, którzy powinni mieć w elementarnej zasadzie takiej solidarności obronę wartości chrześcijańskich. I to jest smutne. I skąd to się bierze? Przyszła mi na myśl baśń Andersena, który napisał prawie 200 lat temu baśń Nowe Szaty Króla. Chodziło to w skrócie, chodzi o to, że król rozmiłowany w swojej próżności ubierał się w piękne szaty. I przyjechało dwóch kupców, i wymówili królowi, że mają przepiękny materiał, z którego uszyją mu wspaniałe szaty. Ten materiał ma dwie cechy. No jest oczywiście uderzająco piękny i taki, że może go dostrzec tylko osoba mądra. Osoba głupia go nie dostrzeże. Król się oczywiście zachwycił. Kupcy pokazywali mu ten materiał. Król, nie chcąc wyjść na głupca, podziwiał. To samo było z jego doradcami, którzy byli proszeni o pilnowanie, sprawdzanie, jak idą prace nad jego wspaniałymi szatami. Efekt był taki, że król wyszedł na paradę w przekonaniu, że jest w pięknych szatach, a tymczasem małe dziecko spojrzało i zawołało, król jest nami. Ja tutaj obserwuję wyraźną analogię do czasów obecnych. Podzielono niestety ludzi w ten sposób. Ludzie wierzący, to jest średniowiecze, to są ludzie mniej inteligentni i ludzie z otwartym tak zwanym umysłem inteligentni. I zaczepiono się na ludzkim ego rozbuchanym. I na tym rozbuchanym ludzkim ego przepracowuje się różne właśnie takie szkodliwe ideologie. Oczywiście zdrowy rozsądek podpowiada, że to jest bzdura, że to nie ma nic wspólnego z logiką, że nie ma to nic wspólnego z prawem naturalnym. Ale przecież w życiu się nikt do tego nie przyzna, bo nie chce wyjść na tego głupiego, na tego może mniej łapiącego trendy. I tak to wszystko idzie. Więc najwyższa pora jest przeskoczyć z tego ego na swoje IQ, bo ono tam siedzi w kąciku gdzieś i płacze, bo jest tak zdominowane przez pychę i przez to ego, że naprawdę tracimy rozum. A nie można uciekać od wartości chrześcijańskich, bo może powiem takim prostym rozumowaniem. Panu Bogu wystarczyło 10 zdań, żeby zmieścić tam całe prawo, całe nauki, wszystkie, cały porządek świata. A człowiek ma tak, konstytucje, kodeksy, paragrafy,
podoba mi się to, odrębne, co pani mówi.
I tak nie dochodzi do sedna sprawy. Więc cofnijmy się do tego, co jest genialne. Genialne i proste w swoim przekazie. I brońmy wartości chrześcijańskich. Teraz mamy najlepszy przykład przy wyborach. Wykazać się i nie wstydzić się, bo my nie możemy się wstydzić tego, co genialne, co boskie. Bo nie ma nic lepszego niż prawo naturalne. Gdyby ludzie przestrzegali 10 przykazań, to na świecie byłby raj. Nie potrzeba byłoby procesów różnych, nie byłoby zbrodniarzy, nie byłoby takiego całego świństwa. I to na tym chciałabym zakończyć. Szczęść Boże. Brawo.
I pani Anno, dziękujemy.
Dziękujemy. No to cała prawda tej naszej rzeczywistości. Trochę to wynika z tego też, żeśmy się za bardzo, my prawa strona, my konserwatyści, katolicy, cofaliśmy się, prawda? To nie oddaliśmy pewne pola zaniechania.
To jest
nie
to,
wolno.
O czym ta pani mówiła.
Nic nie
wstydzie,
wolno odpuścić. Tak, nie. A my jesteśmy w prawie, tak?
W mojej ocenie to wbijanie nas wstyd, jeżeli chodzi o wyznanie, to był jeden element, ale była generalnie pedagogika wstydu którą
wobec Polaków.
Nas wobec Polaków w ogóle, a więc my byliśmy tymi zakompleksionymi.
Mieliśmy za wszystko przepraszać, nawet za, oczywiście również za to,
jesteśmy
czego nie
mali,
zrobiliśmy.
Nieznaczące, ale jesteśmy 40-milionowym narodem. Jak ktoś podróżuje po Europie i zobaczy, jak małe te państewka są piękne, ale małe gospodarczo, geograficznie. Polska jest wielka.
Ale pani
Polska
ma rację, nic nie zostało stracone, tylko nie cofajmy się, tylko idźmy do przodu odważnie.
W tym głosie najistotniejsze było nie wstydźmy się. Bardzo pani za to dziękuję, bo to było bardzo ważne, symboliczne.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo. Bardzo proszę.
Halo.
Słuchamy. Jak pani ma na imię?
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Ja dzwonię, moje imię Halina, dzwonię z południowej Polski. Od dawien dawna słucham Radia Maryja, oglądam telewizję Trwam i wszystko, co państwo przez tyle lat przekazujecie, sprawdza się w 100%. A co się tyczy tych słynnych emigrantów? Proszę państwa, czy Polska w życiu miała kiedyś jakieś kolonie?
Nigdy, żadnej.
Czy myśmy po prostu komuś szkodzili? Myśmy zawsze byli kolonizowani. I teraz, jak Zachód się dorobił dzięki albo przez, no już trudno nawet określić słowem, nie dzięki, no ale po prostu no kosztem tych ludzi. No tak trzeba to nazwać. To się z nami bogactwem nie dzieli. A teraz biedą chce się z nami podzielić. No to jak to jest? Myśmy z każdej strony byli cały czas atakowani. Nas, ja powiem tylko tyle, nas jak nie uratuje Pan Bóg i Matka Boska, my już właściwie nie mamy na kogo liczyć. Po prostu, to nie wiem, no po prostu ludzie są w tej chwili, mienią się wykształconymi, ale przypuszczam, że tak głębiej w historię jakby się zagłębili i tak przyjrzeli się, że to wszystko, no i popatrzyli na ten świat, jak się to wszystko kręci, no nie tylko, no to chyba by do takiego wniosku doszli. Dlaczego my się mamy jako Polacy, przecież my nie jesteśmy święci, ale cały czas mamy się kalać i bić w piersi i właściwie za swoje i cudze grzechy. No dokąd to? No to po prostu to trzeba być człowiekiem, no nie wiem, aż trzeba mieć takie studia, żeby takie rzeczy rozumieć. No nie wiem, czym się ludzie zachłysnęli, no ale no nawet w przypadku Francji. Ja jeszcze, już może kończę, bo może drugi będzie chciał. W przypadku Francji, ja obserwuję to wszystko, bo przecież przechodziliśmy 89 rok, a mam już 70, to trochę przeżyłam tej komuny, no i ta zgniła teraz demokracja. To tak ja to nazywam. Zamieniliśmy pałę na kijek, zamienił stryjek pałę na kijek. Tamci byli zdeklarowani. Wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia, a w tej chwili budzimy się rano i co dzień się komuś coś nie podoba. No coś mu się nie podoba akurat u nas. A jeszcze wrócę tylko do Francji. Pamiętam, były takie czasy, jak to tak sukcesywnie to wszystko zaczęło być u nas zamykane i dzięki temu, że jeszcze Europa Środkowa tak sobie pozwoliła, no bo jak to mówią, no jeszcześmy byli bardzo zauroczeni, myśleliśmy, że na Zachodzie to są sami ludzie wiarygodni, straciliśmy wszystko i jeszcze dzięki temu dryfowali. A teraz już jest koniec, już nie ma gdzie. I właśnie Francuzi często, gęsto się rządzący wypowiadali, że ho, 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 Polaczki, wam się nie chce pracować, tylko strajkujecie. Ja wiem, bo co mój mąż przeszedł i zdrowie sobie zjadł, już odszedł, bo mógł pracować, ale stało się, jak się stało. I teraz, właściwie, do czego ludzie mają pretensje? Czy ludzie nie mają jakiejś godności? Dlaczego my mamy całe życie za granicę wyjeżdżać, a nie wszyscy chcą za granicą? Ja wiem, powiem tylko na koniec, Polak jak nie zrozumie, co to znaczy własny kraj, własny kąt i własny grosz, to więcej to nic nie zrozumie, żeby nie wiem jakie zdolności posiadł. Jak trzech rzeczy sobie nie zapamięta, że u siebie w kraju jest panem, w małym mieszkanku jest też panem, ale własnym. I jaki grosz ma, to ma, ale własny pieniądz,
brawo,
to nic nie zrozumie, żeby nie wiem jakie wykształcenie zdobył. Dużo bym miała do powiedzenia, może jeszcze kiedyś się włączę, ale jeżeli chodzi o Francję, tośmy byli bardzo poniewierani, a jeszcze tylko co do odszkodowań, to obawiam się, żeby jeszcze Polacy Niemcom nie wypłacali, bo ziemie zachodnie to też mam znajomych i tam
złotówki nie dostaną.
Różne rzeczy dzieją, ale to już inna sprawa. Ja Dziękujemy. Państwu życzę wszystkiego, co najlepsze. Na pewno będę głosować na Państwa, bo jestem Polką. Chciałabym tutaj już dokończyć żywot w spokoju i w normalności po tylu latach.
Dziękujemy Pani Boże. Halino. Szczęść Boże.
Pani ma rację, ale troszeczkę może optymizmu, tak. Bo oni chyba przesadzają, tak? Bo i zarówno ta karta LGBT była za daleko się posunęła. Teraz to, co się stało w tym przemówieniu Tuska, no to są działania, które wywołują jednak reakcję, tak? Ludzie się zaczynają organizować, rozmawiać, no a to samo z tą ustawą 447 amerykańską. Popatrzmy, że jest jakiś pozytyw tego, co się stało. Pierwszy raz mamy publicznie oświadczenie rządu polskiego, że to jest sprawa zamknięta.
I amerykańskiego też, sami
i amerykańskiego też. A przecież od lat gdzieś tam po cichu się tam rozmawiało, że są te żądania i to wygórowane wobec Polaków i cisza, prawda? Więc popatrzmy, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy oświadczeń pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. No, to są rzeczy, które się nie zdarzały wcześniej w Polsce. Wierzmy w to, że to się odwraca i bądźmy sami aktywni i pamiętajmy to, co pani mówi, że my jesteśmy w prawie.
Dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, to, aby faktycznie, że jesteśmy u siebie, będąc w Polsce, to faktycznie poruszające. Ale co do roszczeń, bardzo jasno prezes Kaczyński powiedział, nawet złotówka nie wypłynie z Polski. Co więcej, będziemy walczyć o reparacje. Reparacje nam się należą. To nam należą się pieniądze i w Parlamencie Europejskim będę o to walczył. Ciekawostka. Przed debatą w niemieckiej telewizji pierwszą rzeczą, jaką mi powiedzieli prowadzący, tylko proszę nie poruszać tematów reparacji, ponieważ nie jest to temat rozmowy. Oczywiście poruszony był, rozmawiałem z publicznością i oczywiście temat pojawił się. No unikają tego tematu jak ognia. Boją się, bo wiedzą, że te reparacje nam się należą i o to będę walczył w Parlamencie Europejskim.
Jest to budowanie tego złego wizerunku Polski i Polaków i wykrzywianie naszej historii. To ma taki cel, no bo to jest cel tak naprawdę zmierzający do tego, żeby z Polski wyciągnąć bezpodstawnie pieniądze, więc
dlatego
tutaj
bardzo
z tym
ważne
mamy
jest,
walczyć.
Że też nie dać się zmanipulować. Ja też apeluję do wszystkich, aby nie dali się zmanipulować, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dopuści do jakichkolwiek odszkodowań, wypłacania komuś zero, nic. Nawet złotówka nie wypłynie. Co więcej, będziemy walczyć o reparacje, bo nam się po prostu należą. Prezydent Kaczyński obliczył sama Warszawa 50 miliardów dolarów. Sama Warszawa, nie mówiąc o całej Polsce.
No i tak jeszcze raz powtórzę, to pierwszy raz w historii jest publiczne oświadczenie premiera polskiego rządu, że ta sprawa jest zamknięta. Tak, koniec.
Bardzo prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Staszek z Lubelskiego.
Witamy Państwa.
Ja chciałem zwrócić uwagę na kwestię rolnictwa.
Bardzo ważne.
Tutaj Państwo posłowie pochodzą z Lublina, z Lubelskiego. Nasz region jest bardzo piękny. Sprawowimy praktycznie, jesteśmy, można powiedzieć, spichrzem Polski, bo wszystko to, co jest produkowane, produkcja rolna w naszym województwie jest zawsze pierwszej jakości i w wielu sytuacjach jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem tej produkcji. Ale tak jakby gdzieś jesteśmy cały czas zapomnieni. I nie mówię tylko też o naszym regionie, ale o całym rolnictwie, o polskiej wsi. Dzisiaj tutaj w telewizji Trwam była relacja z konferencji, która się odbywała. Były poruszane te sprawy rolnicze i ojciec dyrektor, i pan profesor Szysko, ksiądz profesor Gus. No ale tak właśnie jakoś trzeba byłoby temu rolnictwu pomóc, bo ta polska wieś bardzo tego oczekuje, zwłaszcza tutaj w Lubelskim. I ja chciałbym bardzo też podziękować, bo oglądałem konwencję i ostatnią wizytę prezesa Jarosława Kaczyńskiego w naszym województwie i chciałem podziękować pani poseł Elżbiecie Kruk za to, że jako jedyny z tych posłów, którzy tutaj starają się do Parlamentu Europejskiego w ogóle z województwa lubelskiego w ogóle porusza te kwestie rolnictwa. Wszyscy tak jakby chcieli tylko na tym rolnictwie dostać się do Brukseli, ale tak naprawdę nie chcą nic pomóc. A tutaj pojawiają się jakieś te takie kwestie, więc Dziękuję i też prosiłbym właśnie, jakby państwo posłowie mogli się jakoś odnieść do tego rolnictwa, co państwo by chcieli pomóc. No zwłaszcza dla tutaj też, dla tego regionu, dla Polski Wschodniej. Ja pochodzę z tej wschodniej części województwa lubelskiego, gdzie naprawdę no, ciężko jest o to, zwłaszcza teraz mamy taki okres, zaczyna się piękny maj, miesiąc maryjny, a z drugiej strony mamy suszę, prawda? I za chwilę, za 2-3 miesiące, kiedy przyjdą żniwa, mogą się okazać one też przykre dla tego polskiego rolnika, który tak jakby no cały czas gdzieś jest zapomniany.
Dziękujemy panie Stanisławie. Wszystkiego dobrego życzymy.
Ja jakby rozumiem to i dziękuję zresztą za te słowa, co pan powiedział o tym za co zapomnianiu, bo można mieć takie jakby wrażenie, 15 lat w Unii Europejskiej, tak, a no, Lubelszczyzna, o której pan mówi, dalej jest tak na tym jednym z najbiegniejszych regionów Unii Europejskiej. Ale ja myślę, że no jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości myśli o rolnikach. Tutaj mówiliśmy już i o negocjacjach, i o tym, że zapowiadał pan
że Polska Wschodnia jest taka sama jak zachodnia.
Tak, że i te środki na rolnictwo i przede wszystkim ten terytorialnie zrównoważony rozwój, to o tym się myśli. Ja uważam, że oczywiście, że tutaj rolnictwo mogłoby być, na Lubelszczyzna mogłaby być tym spichrzem Europy rzeczywiście, bo ma takie warunki,
będzie,
tylko
będzie.
I będzie. Ja myślę, że ten zapowiedziany już koncern spożywczy, którym holding spożywczy, którym myślę, że przynajmniej w znacznej części będzie ulokowany na Lubelszczyźnie, to jest ta odpowiedź. Ale też Lubelszczyzna myślę, że ma różne inne walory, więc rolnictwo oczywiście tu się z panem zgadzam, ale myślę, że i gospodarka, bo my mamy to taka ziemia jest. Jeśli mamy kopalnię, bo kopalnia Bogdankan, to mamy najlepszą kopalnię w Polsce. Jeśli mamy zakłady azotowe w Puławach, to mamy najnowocześniejsze zakłady w Polsce.
Chciałbym powiedzieć, że mamy najlepsze jabłka w Polsce, jeżeli chodzi o Sandomierz. Także o świętokrzyskim o Polsce nie zapominam, a mówiąc całkowicie poważnie, faktycznie było tak, że pan Sawicki, minister rolnictwa w okresie Platformy i PSL-u przez 8 lat mówił o tym, że dopłaty będą zrównywane, wiedząc o tym, że nic w tym nie robi. W negocjacjach budżetowych było tak, że przegrywał każde negocjacje i przesuwał pieniądze z innych obszarów, aby powiedzieć, że jest na tym samym poziomie, a więc de facto te rządy rolnicze były zadłużane. Zastaliśmy taką, a nie inną sytuację, dlatego też i tak uważam, że w 3 lata udało nam się bardzo dużo. To jest pierwszy krok, ale jeżeli demoluje się dom przez 8 lat, to żeby go odbudować,
to czasu
umeblować, pomalować, trzeba po prostu czasu. O wiele szybciej niszczy się, niż odbudowuje. Dlatego premier Kaczyński powiedział bardzo jasno, potrzebujemy 3 kadencje. Potrzebujemy 3 kadencje, aby Polskę posprzątać, umeblować, pomalować i oddać następnym pokoleniom. Co więcej, do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego powinni iść fajterzy. Ci, którzy walczą, a nie ci, którzy nakładają marynarki, są poklepywani, całowani w czółko. Potrzeba nam fajterów, ludzi, którzy potrafią walczyć.
No i też zespołu, tak?
Do negocjacji, żeby wywalczyć zespołu, te pieniądze. Nie mówić o tym,
tak,
ale wywalczyć.
Wywalczyć to po pierwsze, a po drugie zespołu silnego w Parlamencie Europejskim, który będzie mógł walczyć o interesy polskie, a nie jakiejś zbieraniny, która się tam rozpiecznie po wszystkich grupach.
Jeszcze jedna rzecz. Ja chciałbym panu polecić ostatnią naszą gazetę rolniczą. Tam jest mój krótki felieton, bardzo ważny, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób negocjować dla rolników te dopłaty, w jaki sposób Unia Europejska także przez inne środki może wspierać rolników. Polecam bardzo serdecznie tą Gazetę Prawa i Sprawiedliwości.
Ale niewątpliwie rząd Prawa i Sprawiedliwości o rolnikach, rolnictwie myśli w tym na Lubelszczyźnie. No i co jeszcze raz powtórzę. No, przypomnijmy sobie, nie będziemy cytować, jak była traktowana Polska Wschodnia za rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u. To słyszeliśmy na taśmach wypowiedź jednego z ministrów tamtego rządu. A tutaj się myśli o Polsce Wschodniej. No, jeszcze raz wrócę zresztą do Via Carpatii. No, to jest też odpowiedź nasza. Pełna świadomość, że również te infrastrukturalne inwestycje, jeśli się ich nie wykona, to one wpłyną na rozwój tych ziem, ale oczywiście nie zapominamy również o tych drogach lokalnych. I tutaj mamy w jednej z piątek, z tej piątce Morawieckiego ogłoszonej jesienią już też rezultaty. Już są pieniądze na budowę i modernizację dróg powiatowych, gminnych. No i tu się znowu pochwalę, że województwo lubelskie nominalnie dostało taką kwotę mniejszą tylko od Platforma zawsze.
Ja się pochwalę.
Ale realnie największą w Polsce.
Ale zobaczcie Państwo, jaką radość nam przynosi mówić o tym, co nam się udało. To jest szczere, to tak, nie jest udawane. To, co udało się w Małopolsce zrobić. Nowy Sącz, naprawdę.
To jest dla nas wszystkich.
Pracujemy, jest bardzo dużo do zrobienia, tak? Ale te nowosądeckie powiaty, gdzie zaczyna się naprawdę pięknie dziać, Gorlice, jeżeli chodzi o Sandomierz, o którym wspomniałem, to wsparcie skupu interwencyjnego, pomalutku, ale krok po kroku, jest bardzo dużo do zrobienia jeszcze, oczywiście. Ale naprawdę możemy się pochwalić, że pracujemy nad tym, co zostało zaniedbane.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Prosimy bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Józef z Niemiec dzwonię.
Witamy, panie Józefie.
Chciałbym powiedzieć, że jestem, albo może raczej byłem rolnikiem. Pracowałem na zaledwie 20 hektarach w Polsce. Straciłem od 89 roku poprzez tę nowelizację, drogich państwa, poprzez Unię Europejską, straciłem przez swoją własną naiwność, straciłem ziemię, straciłem sad i syna. Pracowałem w Anglii jako spawacz, w Irlandii jako rybak, we Francji, w Holandii zbierałem pieczarki. Dziś jestem niewolnikiem w Niemczech, bo po 89 roku nastał czas wolności. Wolności od czego? Wolności od pracy. Czyli zlikwidowane zostały fabryki, przemysł. Zlikwidowane zostało wszystko. Dosłownie wszystko.
Pan Lewandowski.
Mało tego. Ludzie, którzy byli w tym kraju, w milionowych wyjechali za granicę. Pomimo tego pan Tarczyński mówi dzisiaj 40-milionowe państwo.
60,
mówi
ale 40 milionów w Polsce jest.
Mówi pan o 40-milionowym państwie jako o 30 milionów Polakach i 10 milionach Filipińczyków, czy tu gdzieś jako innych uchodźców. Czy mówi pan o 40 milionach Polaków, którzy sercem są z Polską? Ja chciałem bardzo pozdrowić przede wszystkim ojca Tadeusza Rydzyka, który pozwala nam, Polakom, wypowiedzieć się w jakikolwiek sposób. Pozdrawiam też panią, która dzwoniła tu przed chwilą. I ja mam pytanie do pana Tarczyńskiego, który jeździ po całym świecie. Broni nas, jest fajterem. Jak to on twierdzi, trzeba być fajterem, żeby zdobywać pieniądze, żeby walczyć o te pieniądze. Ja coś panu powiem, panie Tarczyński. Mhm. Pieniądze się nie biorą z walki. To może Popek albo inny jakiś tam fajter w ten sposób zarabiać.
Mówiłem o negocjacjach.
Ja zarabiałem pieniądze ciężką pracą rolniczą na ziemi. Jabłka to żaden przemysł. Przemysł to są huty, stocznie, to są kopalnie, które dzisiaj są w innych rękach. W innych rękach. I drogie panie, mam do pana jedno pytanie. Z absolutnym szacunkiem do pana, bo ja za panem jestem dwoma rękoma. Pan twierdzi, PO strzelało do ludzi.
Gumowymi kolami pod JSW.
Zlikwidowało coś tam. A czy PO to jest jakaś... To jest smog? Czy to jest jakaś Baba Jaga? Czy w ten sposób wy, państwo drodzy, uwalniacie się od tego, że nie, od tej odpowiedzialności partyjnej, że tak powiem, że potem powiecie, PiS robił to, PO robiło to, PSL robił to. Proszę mówić dzisiaj jasno, pan X, pan Y, ja tu nie chcę przytaczać żadnych nazwisk. Absolutnie.
Dobrze, panie Józefie, bardzo dziękuję, bo już dwie minuty.
Odniosę się, bo jest bardzo mało czasu. Absolutnie dziękuję panu za ten głos. Rozumiem rozgoryczenie. Rozumiem, dlatego że sam pracowałem fizycznie przez 5 lat ponad w Londynie, w różnych miejscach, które mi się bardzo nie podobały. Musiałem zarobić na studia, żeby je opłacić. Przez 5 lat mieszkałem i też byłem w pewnym sensie niewolnikiem. Rozumiem to rozgoryczenie. Pracowałem w Holandii, pracowałem w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach i dobrze wiem, jak to jest. Wyjechałem wtedy,
kiedy Platforma rządziła. I nie da się powiedzieć o tym, że wszyscy są winni przestępstw, ale oni jako partia są odpowiedzialni za to, jak głosowali. A co do konkretnych osób, to toczą się postępowania. Toczą się po audytach, które przedstawiliśmy w Sejmie, postawione są zarzuty prokuratorskie i sąd zdecyduje, mam nadzieję, że tak jak oczekuje tego społeczeństwo, że poniosą konsekwencje. A więc jeżeli mówimy o tym, że Polska jest wielka, a no jest wielka, jest jednym z największych narodów. Oczywiście wielu Polaków wyjechało, te 10 milionów, o których pan mówi, to jest w Stanach Zjednoczonych, które wyjechało za komuny, bo uciekało przed sowieckim systemem. A więc fakt jest, ma pan rację, zgadzam się z panem, że to jest znacznie więcej. I że migranci przyjeżdżają do Polski? Nie, nie przyjeżdżają migranci do Polski. Jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski na okres wyznaczony w karcie pobytu, aby pracować tutaj legalnie, zapłacić podatki na nasze szpitale, na nasze szkoły, na nasze drogi, to może przyjechać, zapracować, zapłacić podatek i wrócić do swojego kraju, bo pozwolenia są czasowe. Tak samo jak ja miałem pozwolenie czasowe, aby wyjechać i pracować i zapłacić podatki, pracowałem legalnie. Tak samo jak pan ma teraz pozwolenie, chociaż jest pan z tego niezadowolony, nazwał się pan niewolnikiem. Ja to rozumiem. Rozumiem to rozgoryczenie. Ale Polska nie jest Koreą Północną, gdzie nikt nie może przyjechać i wyjechać. O czym my mówimy? My mówimy, jeżeli chcecie przyjechać do Polski na jakiś czas i pracować na nas de facto, płacąc nam podatki, możecie na jakiś czas przyjechać, bo gospodarka się rozwija, ale nie może dojść do zmiany struktury społecznej i nie może być to osoba, która jest nielegalna. Żaden muzułmanin, żaden terrorysta, czy przyjeżdża łodzią, czy przypływa łodzią, czy chce przejść przez las, nigdy nie będzie na to naszej zgody.
Ale jednocześnie bierzemy odpowiedzialność za to, co my robimy, za nasze czyny, tak. Za czyny rządu Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego jeszcze raz powtórzę, bo właśnie z tego powodu, co pan mówi. Dla nas drogą do Europy jest droga dla dobrobytu Polaków. Tak, żeby Polacy nie wyjeżdżali z Polski, mało tego, żeby do Polski powrócili.
Co więcej, te systemy, te projekty, które my mamy, które proponujemy dla młodych, czyli nie do 26 roku ten podatek, którego nie będą płacić, to jest zachęcenie. 500+ to jest zachęcenie. Gdybym ja, pracując wtedy w Londynie, w różnych naprawdę nieprzyjemnych miejscach czasami, miał możliwość niepłacenia podatku, o wiele wcześniej wróciłbym do Polski. Także, jak mówię, rozumiem pana rozgoryczenie, więc bardzo istotnym jest to, że nam nie chodzi o to, aby się porównywać PiS-PO. My chcemy pokazać raport naszej pracy na podstawie głosowań, to jest to, o czym wcześniej mówiłem. My chcemy udowodnić, że jesteśmy uczciwi, że jesteśmy patriotami.
My chcemy tak naprawdę odróżnić od Platformy Obywatelskiej,
że my pracujemy.
To znaczy, my, jeśli mówimy, to potem realizujemy to, co obiecywaliśmy.
Bo te obietnice pochodzą z kampanii wyborczej. To znaczy, wszystko to, co my realizujemy, powstało na podstawie tych podróży, które odbywaliśmy po Polsce w kampanii wyborczej w 2015 roku. Słuchaliśmy Polaków, słuchaliśmy ich oczekiwań, zebraliśmy to wszystko, przeanalizowaliśmy, przygotowaliśmy program, przedstawiliśmy go w kampanii i powiedzieliśmy, to jest nasz program, to jest program Platformy. Wybierzcie. Polacy wybrali. I teraz będą wybierać ponownie, będą nas rozliczać, czy to, co obiecaliśmy, zrobiliśmy. Zrobiliśmy nawet więcej, niż zakładaliśmy w tym trzecim roku pierwszej kadencji. Naprawdę udało się.
A jeszcze ten jeden tylko cel, tak, bo to tak. Jeden cel jeszcze, jaki realizujemy poprzez te nasze programy powszechne, to właśnie zlikwidowanie tego rozwarstwienia majątkowego Polaków, które zaobserwowaliśmy, które się powiększało za poprzednich rządów. I to są działania konkretne, które będziemy kontynuować.
Krok po kroku
i miejmy nadzieję, że wyniki wyborów tych i następnych pozwolą nam tę pracę kontynuować.
A fajterów trzeba do negocjacji, żeby wygrywać te negocjacje.
Bardzo dziękuję. Trzeba fajterów.
Pani poseł Elżbieta Kruk do Parlamentu Europejskiego z Lubelszczyzny. Z pierwszego miejsca, liderka listy.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Dziękuję. I pan poseł Dominik Tarczyński, okręg Małopolsko-Świętokrzyski na czwórce.
Będą 4 mandaty, z panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, a państwa zapraszamy na 21.30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.